Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie.
W Watykanie rozpoczęły się obrady Papieskiej Akademii Nauk Społecznych.
Benedykt XVI przyjął biskupów Kuby.
W skierowanym do nich przemówieniu Ojciec Święty upomniał się o normalny dostęp Kościoła do mediów.
Przedstawimy papieskie intencje modlitewne na maj.
Ksiądz Rafał Zarzeczny powie o odnowie życia mnichów egipskich na przełomie IV i V wieku.
2 maja na magazyn zapraszają
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
Kościół na Kubie potrzebuje więcej księży i świątyni, a także normalnego dostępu do środków społecznego przekazu, czego się słusznie domaga. Wskazał to Benedykt XVI tamtejszym biskupom przybyłym z wizytą ad limina. Na audiencjach prywatnych przyjął dziś 5 z nich, po czym spotkał się z całą 16-osobową grupą. Podkreślił, że zna żywotność, jedność i religijne zaangażowanie kubańskiego kościoła. Przeżywał on głębokie zmiany, zwłaszcza po wizycie Jana Pawła II sprzed 10 lat. Mimo trudności i ograniczeń prowadzi intensywną pracę duszpasterską, umacniając ducha misyjnego wszystkich wspólnot kościelnych.
Zachęcam Was do dalszego rozwijania odważnych i wielkodusznych wysiłków ewangelizacyjnych, by nieść światło Chrystusa do wszystkich środowisk i miejsc. W tej chwili historycznej Kościół w Waszym kraju powołany jest, by dawać całemu kubańskiemu społeczeństwu jedyną prawdziwą nadzieję – Chrystusa, naszego Pana, zwycięzcę grzechu i śmierci. Jest to moc, która wierzących Kubańczyków utrzymała na drodze wiary i miłości. To wszystko wymaga, by rozwijanie życia duchowego zajmowało centralne miejsce w Waszych dążeniach i planach duszpasterskich. Jedynie wychodząc od doświadczanego osobiście spotkania z Jezusem Chrystusem i mając gruntowne, zakorzenione w kościelnej wspólnocie przygotowanie doktrynalne, chrześcijanin będzie mógł być solą i światłem świata. Zaspokoi wówczas pragnienie Boga, coraz bardziej odczuwane wśród Jego rodaków.
Papież wskazał na ważną rolę księży, którzy na Kubie są nieliczni i pracują wśród wielkich trudności. Wyraził nadzieję, że dzięki wzrostowi powołań tamtejszy kościół będzie miał wystarczającą liczbę kapłanów. By pełnić swą ściśle duszpasterską, duchową misję, potrzebuje on też świątyń i miejsc kultu. Ważna jest formacja zaangażowanego laikatu. Wierni z dobrym przygotowaniem religijnym, zwłaszcza w zakresie katolickiej nauki społecznej, winni dawać przekonujące świadectwo we wszystkich środowiskach społeczeństwa, by nieść mu światło Ewangelii. Benedykt XVI życzył, by Kościół na Kubie miał normalny dostęp do mediów, zwrócił uwagę na potrzeby duszpasterstwa małżeństw i rodzin zagrożonych rozwodami, aborcją, trudnościami ekonomicznymi i rozłąką wskutek emigracji. Podkreślił znaczenie kościelnej posługi charytatywnej, cenionej przez cały naród kubański. Nawiązując do zbliżającej się beatyfikacji Kubańczyka księdza José Olalio Valdesa, papież życzył, by była ona zaczynem pojednania sprawiedliwości i pokoju.
Na specjalnej audiencji Benedykt XVI przyjął 3 nowo wyświęconych biskupów wraz z ich gośćmi. Chodzi o nuncjusza apostolskiego w Ghanie, arcybiskupa Leona Kalengamba Dikabele, sekretarza Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej, biskupa Fransa Danelsa oraz sekretarza Papieskiej Rady do Spraw Tekstów Prawnych, biskupa Juana Ignacio Ariete. Uroczystości konsekracyjne odbyły się wczoraj po południu w Bazylice Watykańskiej, a przewodniczył im kardynał Tarcisio Bertone.
Sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej nawiązał w homilii do afrykańskiego akcentu uroczystości, jakim była sakra biskupia dla Kongijczyka, mającego podjąć misję dyplomatyczną w Ghanie. Podkreślił obiecujący rozwój kościoła na Czarnym Lądzie, nie zapominając o istniejących tam wyzwaniach ekonomicznych i religijnych. Kościół katolicki będzie z całych sił uczestniczył w procesie rozwoju krajów afrykańskich, dodał kardynał Bertone.
Równoczesne stosowanie zasad solidarności i pomocniczości w dążeniu do dobra wspólnego to temat rozpoczętych obrad Papieskiej Akademii Nauk Społecznych. W Watykańskim Biurze Prasowym zaprezentowano pracę tego gremium. Chodzi o ukazanie nowego sensu i możliwości zastosowań pojęcia dobra wspólnego w erze globalizacji. Proces ten prowadzi z jednej strony do rosnących dysproporcji, niesprawiedliwości społecznej i napięć, z drugiej zaś rodzi nowe szanse. Podczas obecnej 14. sesji Akademii naukowcy dyskutować będą nad możliwościami zmobilizowania przez zasady solidarności i pomocniczości nowych sił społecznych, gospodarczych i kulturowych. Chodzi o to, by globalizacja była cywilizacją dobra wspólnego, mówi profesor Pier Paolo Donati z Uniwersytetu Bolońskiego.
Nie będziemy tych tematów podejmowali jedynie teoretycznie, ale także w odniesieniu do rozwiązań praktycznych. Pierwszy raz na forum Papieskiej Akademii Nauk Społecznych zaprosiliśmy ekspertów praktycznie stosujących nowe metodologie w realizacji dobra wspólnego. Są to m.in. nowe wzorce ekonomiczne, takie jak gospodarka komunii czy bank żywnościowy. Innym przykładem jest propagowanie dobra wspólnego za pośrednictwem internetu, dzielenie się danymi bez szukania zysku czy interesów politycznych. Rodzi się taka postawa w obrębie społeczeństwa obywatelskiego, w którym istnieją relacje równości, wzajemności, dar informacji w internecie.
Zgodnie z papieską intencją ogólną modlimy się w tym miesiącu, aby chrześcijanie w większym stopniu wykorzystywali literaturę, sztukę i środki przekazu, sprzyjając rozwojowi kultury, która broni i umacnia wartości osoby.
Sprawę tę Benedykt XVI poruszył przed rokiem na audiencji dla Papieskiej Rady do Spraw Kultury. Zwrócił uwagę, że historia Kościoła jest nierozłącznie związana z historią kultury i sztuki. Spotkanie między wiarą a kulturą dokonuje się codziennie, nie tylko w wielkich dziełach literatury, sztuki czy muzyki, ale w życiu i pracy wszystkich ochrzczonych. Historia miłości każdego chrześcijanina z Bogiem żywym i braćmi jest ukrytym dziełem sztuki. Dziś bardziej niż kiedykolwiek wzajemne otwarcie między kulturami to szczególny teren dialogu ludzi zaangażowanych w poszukiwanie autentycznego humanizmu, niezależnie od dzielących ich rozbieżności. Również na polu kultury chrześcijaństwo może dać wszystkim potężną moc odnowicielską. Jest nią miłość Boga, która staje się miłością ludzką, mówił Ojciec Święty na ubiegłorocznym spotkaniu z Papieską Radą do Spraw Kultury.
Papież zacytował przy tej okazji słowa Jana Pawła II z listu, którym przed 26 laty ustanowił tę dykasterię. Miłość jest jakby wielką siłą ukrytą w sercu kultur. Pobudza je do przezwyciężenia ich nieuniknionej kruchości przez otwarcie się na tego, który jest ich źródłem oraz kresem i dodania im, gdy otwierają się na jego łaskę, ubogacającego dopełnienia.
Ponadto Benedykt XVI poleca intencję misyjną na Marię. Zachęca do modlitwy, aby Najświętsza Maria Panna, gwiazda ewangelizacji i królowa apostołów, która towarzyszyła apostołom u początków Kościoła, również i dziś prowadziła z matczyną miłością misjonarzy i misjonarki rozsianych po całym świecie.
Temat ten Ojciec Święty podjął na pierwszej tegorocznej audiencji ogólnej. Nawiązał do obchodzonej 1 stycznia uroczystości Bożej Rodzicielki. Zwrócił uwagę, że Matka Boża to określenie doskonale wyrażające misję Maryi w historii zbawienia. Z tytułu Boża Rodzicielka wypływają z kolei wszystkie inne tytuły, którymi Kościół oddaje cześć Maryi. Również jedyne i niepowtarzalne miejsce, jakie Maryja zajmuje w społeczności wierzących, wypływa z tego podstawowego powołania, aby być matką Odkupiciela. Właśnie w tym charakterze Maryja jest również matką ciała mistycznego Chrystusa, którym jest Kościół.
Papież przypomniał, że podczas Soboru Watykańskiego II Paweł VI nadał Maryi tytuł Matka Kościoła. Jest ona również matką każdego z nas, którzy jesteśmy członkami mistycznego ciała Chrystusa. Z krzyża Chrystus powierzył matkę każdemu swemu uczniowi i równocześnie powierzył każdego swojego ucznia miłości swej matki. Ewangelista Jan pisze: i od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Zatem w szczytowej chwili wypełnienia swej mesjańskiej misji Jezus pozostawia każdemu ze swoich uczniów jako najcenniejsze dziedzictwo swą własną matkę, dziewicę Maryję. Powierzmy się jej, aby kierowała naszymi krokami. Niech nam pomoże, abyśmy byli autentycznymi przyjaciółmi jej syna oraz odważnymi budowniczymi jego królestwa w świecie, królestwa światła i prawdy, powiedział Benedykt XVI na pierwszej tegorocznej audiencji ogólnej.
Przypomnijmy, zgodnie z papieską intencją ogólną, modlimy się w tym miesiącu, aby chrześcijanie w większym stopniu wykorzystywali literaturę, sztukę i środki przekazu, sprzyjając rozwojowi kultury, która broni i umacnia wartości osoby.
Ponadto Benedykt XVI poleca intencję misyjną. Zachęca do modlitwy, aby Najświętsza Maria Panna, gwiazda ewangelizacji i królowa apostołów, która towarzyszyła apostołom u początków Kościoła, również i dziś prowadziła z matczyną miłością misjonarzy i misjonarki rozsianych po całym świecie.
Światłość ze wschodu.
Ex Oriente Lux.
Przed mikrofonem ksiądz Rafał Zarzeczny, jezuita.
Cudotwórca i reformator, czyli Oszenutem z Atripe. W ostatnich audycjach wiele mówiliśmy o aleksandryjskich patriarchach rządzących kościołem w Egipcie w IV i V wieku. Dziś pozostawimy na boku wielkie sprawy tego świata. Opuścimy bowiem Aleksandrię, by znów wyruszyć na pustynię, gdzie zazwyczaj dokonują się sprawy boskie. Zdaje się, że także tam sporo działo się w owym czasie. Pojawił się bowiem Szenute z Atripe, a wraz z nim odnowa życia monastycznego, której ośrodkiem stał się klasztor zwany Białym. Szenute z Atripe obok Antoniego, Pachomiusza i Makarego należy bez wątpienia do najbardziej czczonych mnichów w historii kościoła koptyjskiego, nawet jeśli jego imię nie pojawia się w kalendarzu liturgicznym kościoła greckiego ani łacińskiego. Podstawowym źródłem naszej wiedzy o Szenutem jest Księga Żywota, którą jego uczniowie spisali wkrótce po śmierci mistrza. Do naszych czasów tekst ten zachował się w kilku wersjach językowych. Fragmentarycznie w języku koptyjskim, najpełniej zaś po arabsku i w wersji etiopskiej. Z księgi tej dowiadujemy się, że Szenute urodził się w małej wiosce niedaleko Akmim w środkowym Egipcie. Było to prawdopodobnie około roku 348. Według arabskiej wersji żywota jego narodzenie miał proroczo zapowiedzieć sam święty patriarcha Atanazy. Według innej wersji to sławny Abba Horsiezi miał mieć objawienie, w którym ujrzał rodziców przyszłego odnowiciela życia monastycznego w starożytnym Egipcie. Jego ojciec był rolnikiem, a młody Szenute zajmował się pilnowaniem stada owiec. Według żywota już wówczas miał prowadzić żywot godny mnicha. Pościł od rana do wieczora, a i tak swoją porcję żywności często oddawał biedniejszym pasterzom. Modlił się zaś do późna w nocy, z rękoma wzniesionymi do nieba, niekiedy po pas zanurzony w rzece. Pewnego dnia ojciec zabrał ze sobą młodego jeszcze Szenutego w odwiedziny do klasztoru, w którym przełożonym był brat Matki Świętego, niejaki Pkoi. Sam klasztor mieścił się w głębi pustyni libijskiej, na lewym brzegu Nilu, na wysokości Akmim. Jest tam zresztą do dziś. Podobno czcigodny starzec szybko zorientował się, jak wielkim świętym będzie młodzieniec, który oto przed nim stoi. Ubłagał więc ojca chłopca, by ten mógł pozostać w klasztorze. Następnego dnia, na polecenie prawdziwego anioła z nieba, Szenute miał być przyjęty w poczet mnichów. Przywdział wówczas płaszcz proroka Eliasza i otrzymał pas świętego Jana Chrzciciela. Od tego dnia w jego życiu dziać będą się liczne cuda, tak przynajmniej chce pobożny żywot. Faktem jest, że wkrótce po śmierci Abba Pkoja Szenute został przełożonym Białego Klasztoru. Było to zapewne w roku 385. W żywocie czytamy, że już na początku swojej mniejszej drogi Szenute pełnił posługę nauczyciela nie tylko młodych, ale i starych mnichów.
był nadzwyczaj gorliwy w pełnieniu swoich obowiązków. Z zapałem oddawał się kontemplacji i rozmyślaniu pisma, a jego sława rosła nieustannie w oczach ludzi i aniołów. Zewsząd ciągnęły doń rzesze uczniów. Nauczał bowiem wszystkich, a jego słowa były niczym miód w sercu słuchaczy. Jako opat klasztoru dokonał jego gruntownej odnowy. Ściśle rzecz biorąc, Szenute był przełożonym dwóch klasztorów. Męskiego, w którym za jego czasów żyło około 2000 mnichów, oraz żeńskiego, skupiającego niewiele mniej świętych dusz. Podstawą ich życia była reguła świętego Pachomiusza. Jednak Szenute wprowadził wiele innowacji, stawiając jeszcze większy nacisk na życie wspólne. Zobowiązał między innymi mnichów do składania ślubów. Miał też odwagę wydalania tych, którzy okazali się niezdatni do życia monastycznego. Był nade wszystko wytrawnym kaznodzieją, który umiał nauczać nie tylko wykształconych teologów, ale i prostych wieśniaków. Opat Szenute niestrudzenie oddawał się posłudze ubogim, o czym przecież żaden chrześcijanin zapominać nie powinien. Sam często przebywał w pustelni, gdzie wiódł żywot mistyczny. Czytając jego żywot, można odnieść wrażenie, że więcej czasu spędzał pośród apostołów, proroków i aniołów niż pośród swoich ziemskich braci. Cóż, taki jest przywilej świętych mistyków. Pisał też solidne traktaty teologiczne i listy do możnych tego świata. Miał wreszcie towarzyszyć w roku 431 patriarsze Cyrylowi w obradach soboru w Efezie, ale czy rzeczywiście, mając ponad 80 lat, udał się w tę zamorską podróż, nie jest takie pewne. Według żywota Szenute dożył lat prawie 120. Wówczas zachorował, co mu się nie przytrafiało przez całe życie. Na łożu śmierci udzielił swoim uczniom ostatnich pouczeń, po czym został zabrany przed oblicze Najwyższego. Jego odejście miało być wielkim triumfem w oczach tego i przyszłego świata. Tekst koptyjski powiada, że na spotkanie świętego mnicha u niebiańskiej bramy stawiły się niezliczone zastępy aniołów, którzy wołali: „Pokój Tobie, święty Szenute, przyjacielu Boży i miłośniku Chrystusa, bracie wszystkich świętych. Wszyscy oni radzi są Tobie, boś wybudował wielki gmach, wiary dochował i na ostatku otrzymał przesławny wieniec zwycięstwa. Oto otwarte przed Tobą są niebiańskie podwoje. Wstąp zatem ufnie i z radością”. Informację o nadzwyczajnie długim, bo 120-letnim życiu świętego Szenutego trzeba traktować z przymrużeniem oka. W rzeczywistości bowiem cały jego żywot opiera się na analogiach z historią Mojżesza. Istotnie, badacze nie są dziś zgodni, czy umarł w roku 452, czy też dopiero 15 lat później. Nieważne chyba zresztą, jak długo, ale jak intensywnie i po chrześcijańsku żył święty Szenute. Wierni kościoła egipskiego ciągle jeszcze ze czcią wymieniają jego imię w kanonie mszy świętej. A biały klasztor, który zreformował i któremu przewodził, do dziś dnia gromadzi świętych mnichów.
Była to audycja
Ex Oriente Lux.
Światłość ze wschodu. W opracowaniu księdza Rafała Zarzecznego, jezuity.
Był to ostatni punkt naszego programu. Dziękujemy Państwu za uwagę.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.